Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. William Dalrymple w książce The Anarchy przedstawia historię brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Od jej skromnych początków jako spółki handlowej po zdobycie w XVIII wieku faktycznej władzy nad rozległymi obszarami Indii. Tu obszerna historia narracyjna, oparta na dokumentach kompanii, korespondencji, relacjach świadków oraz źródłach perskich i indyjskich. Jej zasadniczym celem jest wyjaśnienie, jak prywatne przedsiębiorstwo, kierujące się interesem akcjonariuszy, zbudowało armię, ingerowało w lokalne konflikty i przejęło funkcje państwa. Dalrymple nie opisuje podboju jako prostego starcia Brytyjczyków z jednolitymi Indiami. Pokazuje osłabienie Imperium Mogołów, rywalizację regionalnych władców, znaczenie bankierów oraz zmienność sojuszy. Tytułowa anarchia oznacza zarówno polityczne rozdrobnienie epoki, jak i chaos pogłębiany przez działania kompanii.
Książka jest zarazem analizą kolonializmu, przemocy gospodarczej i problemu odpowiedzialności korporacyjnej.
Jej mocną stroną pozostaje połączenie szerokiej perspektywy instytucjonalnej z losami konkretnych ludzi, od Roberta Clive'a po cesarza Shah Alama II. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, kompania wschodnioindyjska jako prywatna firma, która przejęła zadania państwa, najważniejsza teza Dalrymplela dotyczy niezwykłego charakteru brytyjskiej kompanii wschodnioindyjskiej. Nie była ona początkowo państwową administracją ani regularną armią imperium, lecz spółką akcyjną posiadającą królewski przywilej handlowy. Jej kierownictwo odpowiadało inwestorom, a podstawowym celem było osiąganie zysku. Autor pokazuje jednak, że handel w warunkach XVIII-wiecznej Azji Południowej szybko połączył się z dyplomacją, przekupstwem, ochroną zbrojną i wojną. Kompania stopniowo uzyskała prawo pobierania dochodów, utrzymywała własne wojska i narzucała warunki lokalnym władcom. W rezultacie korporacja zaczęła wykonywać funkcje zwykle należące do państwa, nie tracąc przy tym prywatnego, komercyjnego charakteru. To napięcie jest kluczowe dla książki. Zysk z podległych terenów finansował kolejne kampanie, a sukces militarny otwierał dostęp do nowych źródeł dochodu. Dalrymple określa ten proces jako wyjątkowo wielki akt przemocy korporacyjnej. Nie sprowadza go wyłącznie do chciwości pojedynczych urzędników. Analizuje mechanizm instytucjonalny, w którym słaba kontrola nad agentami działającymi daleko od Londynu sprzyjała nadużyciom. Dzięki temu historia kompanii staje się studium tego, jak prywatna organizacja może zdobyć władzę publiczną, gdy dysponuje kapitałem, bronią i politycznymi przywilejami. Po drugie, upadek ładu Mogołów i znaczenie indyjskiej polityki dla brytyjskiego podboju, Dalrymple podkreśla, że przewaga kompanii wschodnioindyjskiej nie wynikała z nieuchronnej wyższości Brytyjczyków nad Indiami. Gdy pierwsi angielscy kupcy przybywali na subkontynent, Imperium Mogołów było znacznie bogatsze i potężniejsze od Anglii. Przełom nastąpił później, w okresie osłabienia centralnej władzy po śmierci Aurangzeba. Prowincjonalni namiestnicy, wodzowie, marathowie i inni gracze polityczni rywalizowali o wpływy, dochody i legitymizację. Kompania weszła w tę sytuację nie jako zewnętrzny zdobywca działający w próżni, lecz jako uczestnik lokalnej polityki sojuszy. Wykorzystywała konflikty dworskie, wspierała wybranych pretendentów i korzystała z pomocy indyjskich pośredników, bankierów oraz żołnierzy. Autor zwraca uwagę, że europejska siła wojskowa sama nie wyjaśnia wyniku tych zmagań. Równie istotne były finanse, informacja, zdrady i zdolność do zawierania doraźnych układów. Los Shah Alama II, cesarza pozbawionego stabilnej bazy władzy, obrazuje rozpad dawnego porządku i trudność utrzymania autorytetu w świecie regionalnych ambicji. Takie ujęcie chroni przed uproszczeniem, według którego Indie zostały biernie podbite. Dalrymple pokazuje raczej wielostronny kryzys polityczny, w którym kompania potrafiła zamieniać cudzą niestabilność w trwałą przewagę. Po trzecie, Bengal. Robert Clive i połączenie finansów z podbojem militarnym. W książce szczególne miejsce zajmuje Bengal, ponieważ jego bogactwo pozwoliło kompanii przekształcić zwycięstwa wojskowe w trwałą dominację. Dalrymple opisuje Roberta Clive'a jako jedną z kluczowych, ale moralnie dwuznacznych postaci tego procesu. Clive nie był zawodowym dowódcą wychowanym w tradycyjnej armii, lecz urzędnikiem kompanii, który odnalazł się w wojnie i politycznej intrydze. Zwycięstwo pod Plassey w 1757 roku, osiągnięte przy wsparciu spiskowców z otoczenia bengalskiego Nawaba, stało się punktem zwrotnym. Nie oznaczało jedynie zdobycia wpływu na dworze. Otworzyło drogę do przejęcia ogromnych zasobów oraz do coraz głębszej kontroli nad administracją fiskalną Bengalu. Autor wyjaśnia, że podbój był możliwy dlatego, iż dochody z ziemi i handlu mogły opłacać armię, a armia zabezpieczała dalsze pobieranie dochodów. Ten zamknięty krąg finansów i przemocy uczynił kompanię groźniejszą od zwykłego przedsiębiorstwa handlowego. Dalrymple nie traktuje też korupcji jako pobocznego skandalu. Prywatne fortuny tworzone przez jej służbę, presja na lokalnych producentów i fiskalne skutki nowych rządów były elementami systemu. Bengal pokazuje więc, że kolonialna ekspansja nie polegała wyłącznie na wygrywaniu bitew. Dysadujące było przejęcie mechanizmów dochodu, kredytu i administracji, które umożliwiły finansowanie kolejnych wojen na subkontynencie. Po czwarte, Warren Hastings. Nadzór parlamentarny i problem odpowiedzialności za rządy kompanii. Dalrymple śledzi moment, w którym sukces kompanii stał się problemem również dla Wielkiej Brytanii. Firma zdobywała terytoria i dochody, lecz jej działania w Indiach wywoływały oskarżenia o korupcję, nadużycia oraz katastrofalne skutki rządów. Kryzys finansowy kompanii unaocznił, że prywatna korporacja o takiej skali nie może być traktowana wyłącznie jako zwykły podmiot handlowy. Regulating Act z 1776 roku i późniejsza ustawa Pitta z 1784 roku ograniczały jej autonomię, wzmacniając wpływ brytyjskiego rządu na sprawy indyjskie. Warren Hastings, pierwszy gubernator generalny Bengalu, jest ważny w tej części opowieści, ponieważ jego kariera łączy budowę administracji z publiczną debatą o granicach władzy. Jego długi proces impeachmentu w Londynie ujawnił, że decyzje podejmowane w Indiach mogą stać się przedmiotem politycznego i moralnego rozliczenia w metropolii. Książka nie przedstawia ustaw jako prostego zwycięstwa etyki nad interesem. Kontrola państwowa nie zakończyła podboju, lecz raczej uporządkowała i umocniła imperialny projekt. Mimo to sprawa Hastingsa pokazuje istotną zmianę. Brytyjskie społeczeństwo musiało uznać, że korporacyjne rządy nad milionami ludzi rodzą odpowiedzialność publiczną. To zagadnienie wykracza poza historię Indii. Dalrymple analizuje, jak trudne jest egzekwowanie odpowiedzialności, gdy władza, kapitał i administracja działają ponad dużym dystansem geograficznym. Na koniec, źródła indyjskie i perskie, jako korekta historii pisanej wyłącznie z perspektywy imperium, jedną z cech wyróżniających The Anarchy jest sposób wykorzystania źródeł. Dalrymple nie opiera narracji wyłącznie na dokumentacji kompanii wschodnioindyjskiej i późniejszych brytyjskich wspomnieniach. Sięga także po perskojęzyczne kroniki, listy, relacje świadków oraz indyjskie materiały archiwalne. Ma to znaczenie interpretacyjne, ponieważ historia podboju wygląda inaczej, gdy widzi się ją oczami ludzi żyjących w rozpadającym się świecie Mogołów i regionalnych państw. Brytyjskie akta potrafią dokładnie rejestrować rachunki, decyzje i działania wojsk, ale często przedstawiają miejscowe społeczeństwa przede wszystkim jako przedmiot zarządzania lub przeszkodę w realizacji interesów. Perskie i indyjskie relacje wprowadzają doświadczenie dworskiej polityki, wojennej przemocy, upokorzenia oraz niepewności. Autor wykorzystuje różne perspektywy również po to, by zbudować narrację opartą na postaciach, a nie na abstrakcyjnych strukturach. Dzięki temu czytelnik dostrzega, że decyzje kompanii oddziaływały na cesarzy, urzędników, żołnierzy, kupców i mieszkańców miast. Taka metoda nie oznacza, że każde źródło lokalne jest automatycznie bezstronne. W czasach konfliktu kronikarze także mieli patronów i własne polityczne sympatie. Wartość książki polega na zestawianiu tych głosów, zamiast przyjmowania perspektywy zwycięzców za jedyną miarodajną. Dalrymple łączy więc atrakcyjność narracji z próbą odzyskania wielogłosowości historii kolonialnej. Podsumowując, The Anarchy warto polecić czytelnikom historii Indii, brytyjskiego imperializmu i dziejów kapitalizmu, ale także osobom zainteresowanym tym, jak instytucje prywatne zdobywają wpływ polityczny. Nie jest to skrócona synteza kolonializmu ani wyłącznie biografia Roberta Clive'a czy Warrena Hastingsa. Dalrymple buduje szeroki obraz przemian XVIII wieku, w którym handel, kredyt, armia, dworska intryga i administracja podatkowa wzajemnie się napędzają. Czytelnik zyskuje przez to lepsze rozumienie, dlaczego przejęcie Indii przez Brytyjczyków nie było prostym rezultatem przewagi militarnej, lecz skutkiem kryzysu władzy Mogołów, lokalnych sojuszy oraz zdolności kompanii do finansowania przemocy z przejmowanych dochodów. Książka może też skłonić do bardziej precyzyjnego myślenia o odpowiedzialności korporacji. Jej wartość nie polega na prostym utożsamieniu dawnej kompanii ze współczesnymi firmami, ponieważ warunki prawne i polityczne są odmienne. Umożliwia jednak zadanie ważnego pytania o skutki połączenia prywatnego interesu z uprawnieniami przypominającymi władzę państwową. Na tle wielu prac o imperium wyróżnia ją narracyjna energia oraz szerokie użycie źródeł indyjskich i perskich obok brytyjskich archiwów. Dalrymple nie rezygnuje z postaci i dramatycznych wydarzeń, ale stale wiąże je z działaniem większych struktur. To książka wymagająca ze względu na bogactwo szczegółów, lecz szczególnie cenna dla tych, którzy chcą widzieć kolonializm jako proces polityczny, finansowy i ludzki jednocześnie. Jeśli chcesz nas wesprzeć, William Dalrymple, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.